nie jest to bynajmniej normą.
I cóż mamy z tego? Słaby, rachityczny kraj, który nie jest w stanie wygrać wojny z większością swoich sąsiadów. Nie? We wrześniu broniliśmy się 30 dni, mniej więcej. A teraz byśmy się pewnie bronili 5. I tyle mamy z naszych kłótni, waśni, pretensji do tego przywódcy, tamtego przywódcy. Świadków Jehowy jest kilka razy więcej niż chrześcijan ewangelicznych. Ale chrześcijanie ewangeliczni mają nadal bardzo dużo do powiedzenia na temat swoich pastorów, swoich starszych, na temat innych kościołów, na temat tego pastora, tamtego pastora. I Bóg mówi, dobrze, tak chcecie, to będę zsyłał na was dokładnie ten sąd, którym osądzacie swoich liderów. I będziecie mieć takie zbory, na jakie zasługujecie. I będziecie potem mówić, nie ma przywódców. Dlaczego w Polsce nie ma Billy Grahama? Dlaczego? Bo lud Boży w Polsce rozczarowałby go na strzępy. Dlaczego w Polsce nie ma Reinharda Bonke? Dlatego, że lud Boży w Polsce rozczarował Reinharda Bonke na strzępy. Dlatego ich nie ma. Przywódca to nie jest ktoś, kto spada z nieba. Przywódca to jest ktoś, kto jest darem Bożym. Przywódca to jest ktoś, wokół którego zgromadzą się ludzie, którzy widzą pomazanie Boże na nim i wspierają go, modlą się za niego, idą za nim, są jedno z nim. To dodaje mu skrzydeł i to pozwala, że jego wizja jest realizowana przez wielu ludzi w jedności. To jest przywództwo. A nie ktoś, kto musi odegrać koncert solowy przed zgromadzeniem i to zgromadzenie siedzi i ocenia, co to, czy on nie fałszuje przypadkiem i dlaczego używa takich skrzypiec, a dlaczego gra na fortepianie, a nie na gitarze. A potem głosują. Czy będzie dalej naszym pastorem, czy nie będzie naszym pastorem. I okazuje się, że 60% jest za, 40% przeciw. No i co z tego, że ten pastor dalej jest pastorem, jeżeli to głosowanie wprowadziło podział do kościoła. I tak naprawdę co najmniej połowa ludzi w kościele głosując nie miała bladego pojęcia, dlaczego głosuje tak, a nie inaczej. Nawet ci, co głosowali za, prawdopodobnie głosowali pod wpływem chwili. I za tydzień mogliby głosować przeciwko. Chcecie dowodu na ten temat? Będziemy mówić, będziemy mieć cały wykład na temat konspiracji przeciwko Jezusowi Chrystusowi. W niedzielę Hosanna! Synowi Dawidowemu Hosanna! Jesteś naszym królem! Głosujemy za tobą! Przechodzisz! 95% jest za tobą! Jesteś naszym pastorem! Tak! Podoba nam się to kazanie, które wygłosiłeś! Och, jak wspaniale zorganizowałeś tę konferencję, a ten obóz! Och, co! Wspaniałe! Wspaniałe! O! W piątek. 5 dni później. Ci sami ludzie. W tym samym mieście. Ten sam człowiek. Ten sam przywódca. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Krew jego na nas i na dzieci nasze. Daj nam Barabasza! Tyle jest warta opinia ludzi. I dlatego Paweł to napisał. I dlatego Bóg wyznaczył swój porządek. I dlatego Bóg nie będzie błogosławić niczyjego życia, kto łamie ten porządek. I Bóg nie będzie błogosławić żadnego zboru, który łamie ten porządek. To jest niemożliwe. Chcesz mieć Barabasza? Będziesz miał Barabasza. Nie podoba ci się Chrystus? Dobrze, to Jerozolima będzie zrównana z ziemią w przeciągu 40 lat. Chcesz mieć swoją świątynię murowaną? Nie chcesz mieć świątyni ciała Jezusa Chrystusa? Dobrze. Będziesz ją miał 40 lat, a potem Rzymianie rozbiorą ją. Nie zostanie na niej kamień na kamień. Chwała Bogu, że wy tacy nie jesteście. Dlatego z taką śmiałością mogę do was mówić. I mam nadzieję, że nikt z nas nigdy się tak nie stanie, bo to jest twój koniec. Słyszysz co mnie? To jest twój koniec. To jest twój koniec. Koniec twojego chrześcijaństwa, twojego rozwoju duchowego. Pozostanie ci tylko duch osądzania, który jest duchem diabelskim. Będziesz resztę swojego życia żył w ciemności i chodził za głosem demonów. Będziesz co najwyżej zmieniał kościoły i siał zamęt w każdym kościele, do którego się udasz. Ciągle ci się nie będzie coś podobać. I to wpłynie na twoje małżeństwo i może się skończyć nawet rozwodem. Ostatnio słyszałem o pewnym człowieku, znam go dosyć dobrze, który od dłuższego czasu ciągle wszystkich osądza. Nagle się dowiedziałem, że jego żona już nie może z nim wytrzymać, chce się z nim rozwieść. Wspaniały owoc życia, prawda? Ale żaden pastor nie jest mu w stanie dogodzić. Dobrze. Dobrze. Osądzasz pastora w ten sposób? Dobrze. To twoja żona osądzi cię tak samo, jak ty osądzasz tego pastora. Chcesz wymienić pastora? Dobrze, to za jakiś czas twoja żona będzie chciała wymienić ciebie. Co ty na to? Pastor jest przywódcą w kościele i traktujesz go poza Bożym porządkiem? Dobrze, ty jesteś przywódcą w swoim domu. Wspaniale. to twoja żona potraktuje ciebie poza Bożym porządkiem. Ha, 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 ha. Myślicie, że takie rzeczy się nie zdarzają? Napiszcie e-mail do pastora Stevensa. On wam powie o tym, co się działo z różnymi ludźmi, którzy występowali przeciwko niemu i mówili, że jest od diabła i że nie jest Bożym człowiekiem. Jak wyglądało ich życie później? No, przyjrzyjcie się, jak wygląda życie pastora Stevensa 20 lat po tym, jak tam ci ludzie go oskarżali. 30 lat po tym, jak tam ci ludzie go oskarżali. Gdzie on jest teraz, jakie ma życie, jaki ma owoc, a gdzie są tam ci ludzie. Sprawiedliwy sąd na zakończenie. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 24. Istnieje coś takiego jak sprawiedliwy sąd. Jezus powiedział w tym wersecie: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Nie sądźcie według tego, co widzą wasze oczy, co słyszą wasze uszy, ale sądźcie sprawiedliwie. W księdze Izajasza jest powiedziane, jak Chrystus będzie sądził. Rozdział 11. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Werset 3. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. To jest sprawiedliwy sąd. Nie według naszych zmysłów, ale według Słowa Bożego. I sprawiedliwy sąd to przede wszystkim sąd pozbawiony uprzedzeń. Sąd niestronniczy. Sąd według Słowa Bożego. Co Słowo Boże mówi na dany temat? Co Słowo Boże mówi na temat mojego brata w Chrystusie? Co Słowo Boże mówi na temat mojej siostry w Chrystusie? Co Słowo Boże mówi na temat mojego pastora? Co Słowo Boże mówi na temat tego starszego w Kościele? Co Słowo Boże mówi na temat mojego męża? Co Słowo Boże mówi na temat mojej żony? Co Słowo Boże mówi na temat drugiego kościoła lokalnego w tym samym mieście, w którym my jesteśmy? Co Słowo Boże mówi na temat pastora tego kościoła lokalnego? Co Słowo Boże mówi na temat ewangelisty, który przyjeżdża do naszego miasta? Co Słowo Boże mówi na temat Kościoła, który nie zgadza się z nami w pewnych kwestiach doktrynalnych? Co Słowo Boże mówi na ten temat? Ilu chrześcijan myśli w tych kategoriach? Niewielu. Nie wiem ilu w tym kraju, ale bardzo niewielu. Bardzo niewielu. Gęby mają szerokie i wiedzą, mają masę opinii, które są prosto od diabła. 1 Koryntian 2,16. Do sprawiedliwego sądu niezbędne jest posiadanie umysłu Chrystusa. Biblia Brytyjska mówi myśl Chrystusa, ale dosłownie to jest umysł Chrystusa. Sposób myślenia Jezusa Chrystusa. Ten sposób myślenia ma przeniknąć do nas. Mamy myśleć tak jak Chrystus. I wtedy będziemy mieli sprawiedliwy sąd. Sprawiedliwy sąd nie jest oparty na powierzchownych poszlakach, bo Bóg patrzy na serce. 1 Samuela 16,7. Czy ty widzisz serce brata, siostry, pastora, ewangelisty, którego osądzasz? Czy ja widzę to serce? Nie, ale Bóg je widzi. Czy jestem wszechobecny? Nie. Czy jestem wszechwiedzący? Nie. Czy jestem wszechmocny? Nie. Czy jestem doskonały i nigdy nie zgrzeszyłem? Nie. W związku z tym nie spełniłem czterech kryteriów, które upoważniają do bycia sędzią. Spełnił je tylko Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 22. I tylko On jest sędzią. Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 30. Jezus też tu mówi o sprawiedliwym sądzie. Nie mogę sam z siebie nic uczynić, jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Ci, którzy mają sprawiedliwie sądzą, to ci, którzy na co dzień czynią wolę Ojca. I co to znaczy? Codziennie przyjmują Słowo i uczą się myśleć Jego myślami. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ewangelii Mateusza, rozdział 4, werset 4. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was w obficie. List do Kolosan 3,16. Myślcie w kategoriach Słowa Bożego. I wtedy będziecie mieć sprawiedliwy sąd na swój temat, na temat swojej żony, swojego męża, swojego pastora, swojego kościoła, innych chrześcijan. 1 Koryntian 2,15. Człowiek duchowy rozsądza wszystko, ale sam nie podlega niczyjemu osądowi. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że ma umysł Chrystusa. Myśli według kategorii Chrystusa i ma rozróżnienie duchowe. List do Rzymian, rozdział 8, werset 7 mówi o tym, że zamysł ciała jest wrogi Bogu. Myśli ciała, motywy ciała są wrogie Bogu. Jeżeli w swoim osądzie kieruje się moim cielesnym temperamentem, moim cielesnym umysłem, to występuje przeciwko Bogu i mój osąd jest jedynie reakcją na to, co przekazują mi moje zmysły. Niczym więcej. I dlatego jako wierzący musimy uczyć się doktryny, a doktryna to jest myślenie z Bogiem. Musimy uczyć się myślenia z Bogiem systematycznie i wytrwale. Musimy być w tym zdyscyplinowani, bo inaczej nie będziemy mieli sprawiedliwego sądu w swoim życiu. Będziemy mieć inny sąd, który pochodzi z królestwa ciemności i ten sąd w końcu spadnie na naszą głowę. I spadnie na naszą rodzinę, na nasze dzieci. Bo Bóg bardzo poważnie traktuje to, że jedynym sędzią jest Jezus Chrystus. I dopilnuje, żeby nie było innych sędziów. I będziemy już kończyć. Kilka słów jeszcze o tym, skąd mogę wiedzieć, czy mam sprawiedliwy sąd. Jestem pełen ducha, jestem pełen Słowa Bożego, działam w Bożym porządku. Jestem pokorny, jestem łagodny, jestem pełen miłości. I wierzący, który osądza sprawiedliwego, kierując się umysłem Chrystusa, nigdy nie pragnie nikogo potępiać ani obnażać. Jego celem jest rozróżnienie, może być zdyscyplinowanie, współdowanie i zachęcenie, aby Bóg był uwielbiony. Jeżeli mam sprawiedliwy sąd, to chcę pozyskać swojego brata. Sprawiedliwy sąd widzi Lecha, który ma problem z jakimś grzechem. No i to jest ewidentne. Grzech, Lech pali papieros. I ja widziałem go 10 razy, jak palił papieros. I modlę się o Lecha. I mój sprawiedliwy sąd mówi mi, to jest grzech. Lech grzeszy przeciwko swojemu ciału. Idę do Boga i modlę się, mówię, Boże, proszę Cię, żeby Lech przestał palić papierosy. Boże, proszę Cię, pomóż mu w tym. Boże, czy mam pójść do niego i porozmawiać z nim? Jak mógł mu pomóc? I przychodzę do Lecha i mówię, wiesz co, Lechu, kocham Cię bardzo. Bardzo mi zależy na Twoim życiu, ale zauważyłem, że palisz papierosy. Nie? I masz problem z tym, tak? Lechu mówi, no mam. I nie mogę sobie z tym poradzić. I nie chciałbym palić. Słuchaj, czy chciałbyś ze mną razem się modlić, czytać Biblię i ja będę, pomogę Ci rzucić te papierosy. Będziemy razem współpracować. Nikomu nie powiem o tym i wiesz co, nawet jak przyjdziesz do mnie i będziesz miał chcicę, będziesz chciał zapalić papierosa, to wiesz, u mnie w mieszkaniu nie możesz palić, ale wyjdziesz sobie na balkon czy na korytarz i puścisz sobie dyma i potem wrócisz, będziemy dalej czytać Biblię. Nie będzie problemu. Ja Ci pomogę z tego wyjść. Bo wiem, że to jest trudne i widzę Twoje serce, rozumiem, że chcesz się tego pozbyć. I wiecie co? Ta rozmowa buduje w Lechu pojemność do tego, żeby za jakiś czas pozbyć się tych papierosów. I nigdy nie zapomnę, jak 1990 roku letniej szkoły biblijnej w Budapeszcie. I to były początki kościoła w Budapeszcie i przyjechał na tą szkołę Rosjanin, Władimir Gromow, ze swoją rodziną. Siedział w pierwszym rzędzie na wszystkich wykładach, ale wiecie co? Przez całą tą szkołę palił papierosy. Bardzo często jak się wychodziło przez szkołę, to można było go zobaczyć, jak palił papierosy. Nikt ani słowem go nie osądził, ani słowem go nie potępił. Poza paroma ludźmi, którzy pali papierosy. Wiecie co? Ten człowiek był kochany, miłowany. Nikt nie powiedział mu, dobrze, pal papierosy całe życie, Bogu się to podoba, ale ten człowiek był kochany, budowany, traktowany jak król. Wiecie co? Ten człowiek miał wielki udział przy zakładaniu kościoła w Baku, gdzie jest 700 osób, po czym stamtąd wyjechał do Biszkeku, gdzie założył 200-osobowy kościół. Nie, to do Aszkabadu, gdzie założył 200-osobowy kościół. Teraz ten kościół jest podziemny. On musiał stamtąd uciekać. Wygonili go. I teraz jest w Biszkeku, gdzie zakłada następny kościół. I wiecie co? Od wielu lat nie pali. Ma serce za Bogiem. Jest pełen Ducha Bożego. A jego syn jest pastorem w Petersburgu. Teraz jest w Stanach w szkole biblijnej, ale przez wiele lat był pastorem w Petersburgu. I ten syn wtedy w tej szkole takim małym chłopaczkiem, Dima, taki był, siedział taki mały chłopaczek. Wiecie co? Sprawiedliwy sąd przemienił życie tego człowieka. Sprawiedliwy sąd polega na tym, że ja patrzę na swojego brata w świetle dokonanego dzieła Jezusa Chrystusa i widzę go jako kogoś już usprawiedliwionego, już uświęconego, już doskonałego, już uwielbionego w oczach Bożych. Widzę jego wieczny potencjał. A ten grzech to nie jest on. Grzech to nie jest on. List do Rzymian, rozdział 7 mówi o tym bardzo wyraźnie. Ten grzech to nie jest Lech. Ten grzech to nie jest Władimir Gromow. Nie. Lech ma nowe życie. To nowe życie jest w Chrystusie. Ja teraz chcę zrobić coś, co pozwoli, żeby to życie się jeszcze pełniej ujawniło. I chcę pomóc Lechowi pozbyć się tego grzechu, żeby
życie, które z nim mogło się ujawnić, żeby Lech mógł żyć obfitym życiem i nie wiadomo, kim zostać w przyszłości w Królestwie Bożym. Kto to wie? Ale wiecie co? Są niestety takie kościoły, które postawiłyby tego Waldiego Gromowa przed radą i powiedzieli, a ty palisz papierosy, nie wiem, czy możesz być członkiem naszego kościoła, nie wiem, czy możesz być ochrzczony. I no to te papierosy. Niby wszystko brzmi dobrze. Problem jest taki, że to nikogo nie buduje, to tego człowieka nie zachęca i nie skupia go na tym, kim on już jest w Chrystusie, ale skupia go na jakichś drobnych pozostałościach z jego starego życia, które w niedługim czasie odpadną od niego, jak stara skóra schodzi z węża, jeśli tylko będzie kochany, motywowany, zachęcany i budowany w dokonanym dziele. I to jest sprawiedliwy sąd. I nie ma żadnego innego sprawiedliwego sądu. I ten sprawiedliwy sąd tak samo dotyczy liderów i pastorów. Aaronie. I zaraz skończymy. Ja obiecuję, że zaraz skończę. Aaronie. Aaronie. Co chórze? Wiesz co? Popatrz tam na górę. Ręce Mojżesza opadają. Zawsze wiedziałem, że jego ręce są słabe. Dlaczego jego ręce są takie słabe? Wiesz co? No nie wiem, dlaczego jego ręce są takie słabe. Faktycznie jego ręce są słabe. Biblia mówi, że nasze ręce mają być mocne, że musimy zasilić omdlałe kolana i ręce. Może on żyje w grzechu, może nie ma społeczności z Bogiem, może nie żyje w wierze. Popatrzcie, Jozue walczy tak dobrze, ale przegrywa, bo ręce Mojżesza opadają. Czy on nie za dużo o sobie myśli? Dlaczego to od Mojżesza ma zależeć zwycięstwo Jozuego w dolinie? Musimy coś z tym zrobić. Będziemy się razem modlić o Mojżesza, żeby Bóg zmienił jego życie. O, słuchaj, Aaronie, możesz zawołać Jozuego na chwilę? Porozmawiajmy jeszcze z Jozuem o tym problemie. Dlaczego ręce Mojżesza opadają? Nie podoba nam się to. Och, nasz zbór mógłby wyglądać o wiele lepiej, zajść o wiele dalej, gdyby ten Mojżesz trzymał ręce w górze. Dlaczego on nie trzyma ich w górze? Gdzie jest jego wiara? Dlaczego on nie potrafi tego zrobić? Dlaczego nie jest dobrym przywódcą? Dlaczego nie jest dobrym kaznodzieją? Dlaczego nie uczy nas własny? Dlaczego nie robi tego i tamtego? Dlaczego do mnie nie dzwoni? Dlaczego we mnie nie inwestuje? Dlaczego jeszcze moich rąk nie podtrzymuje? Przecież jest Mojżeszem. Ale co zrobił Aaron i Hur? Sprawiedliwy sąd. Sprawiedliwy sąd. Ręce Mojżesza opadają, bo Mojżesz ma 80 lat. I nikt nie jest w stanie zbyt długo sam trzymać rąk w górze, bo krew spływa mu w dół i ręce cierpną. I wiesz, w związku z tym pomożemy Mojżeszowi. Mojżesz sobie usiądzie, a my będziemy podpierać jego ręce po bokach. Wiecie co? Bóg popatrzył na to i pobłogosławił Izraela i Izrael odniósł wielkie zwycięstwo. I to jest Boży porządek. I to jest sprawiedliwy sąd. I wszyscy są błogosławieni. Jeżeli występujemy przeciwko Bożemu porządkowi, to tylko ściągniemy na siebie przekleństwo. Nic poza tym. A w Bożym porządku jest wielkie, ogromne błogosławieństwo. Wielkie, ogromne zwycięstwo. Bóg nie może nie błogosławić swojego porządku. Zawsze błogosławi. I Psalm 133 mówi o tym, że tam, gdzie bracia mieszkają w zgodzie, tam błogosławieństwo spływa na wszystkich, tak jak olejek spływa po Aaronie, po jego brodzie i aż do dołu jego szaty. O czym tu jest mowa? O porządku wkładania rąk. Bóg zsyła swoje błogosławieństwo poprzez porządek, w którym zostały, były wkładane ręce. I to błogosławieństwo płynie aż do tych na samym dole. I później jeszcze niżej, jeszcze niżej i jeszcze niżej. I to błogosławieństwo jest jak rosa Hebronu. Obfita rosa w porze suchej, kiedy nie ma w ogóle wody, nie ma deszczu, rzeki wysychają, ale rano się budzisz i jest pełno rosy. I wygląda tak, jakby przeszła ulewa. I taka jest rosa Hebronu. I takie błogosławieństwo czeka na wszystkich, na każdy kościół, na każdego lidera, na każdego męża, na każdą żonę, na wszystkie dzieci, które zachowują Boży porządek i które trzymają się sprawiedliwego sądu. I stronią od wszystkiego, co powoduje rozłamy, podejrzenia, niesnaski i coś śmierci. Coś śmierci. Dziękuję Wam za uwagę i za wytrwałość i smacznego. Panie Boże, pobłogosław ten wykład w naszych sercach i cały ten dzień, który jest przed nami w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.